Dzień dobry, witam Państwa. Jest 27 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Tertio Julii, Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Państwa, kolejny dzień nagrywam w warunkach polowych. Jest tutaj w tej chwili koszmarnie gorąco, bardzo ostre słońce. Już nie wiem, jak dam radę. Przyroda jest również wyjątkowo agresywna. Także przepraszam za tą całą walkę, którą będę z nią staczał, żeby dla Państwa nagrać ten odcinek. Proszę Państwa, mamy dzisiaj kilka tematów. Te tematy są długie, skomplikowane, o niektórych już mówiłem wcześniej, niektóre są kontynuacją jeszcze. To już jest pewna seria, tak jak na przykład kolejny dzień coraz bardziej poważnych starć i zamieszek w Kenii, ale chciałem jeszcze zanim zacznę przypomnieć, że możecie Państwo zgłaszać jakieś fajne, niszowe kanały. Ja je bardzo chętnie podpromuję. Z tego, co słyszałem, to ten kanał, który ostatnio, o którym opowiadałem, o nauczaniu dzieci w domu, chyba 4- albo 5-krotnie zwiększył liczbę subskrybentów po moim odcinku, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem pomóc, tak? Nie mam z tym żadnego problemu, robię to oczywiście for free, więc zresztą zdaję sobie sprawę z tego, jak ciężko jest się przebić w ogóle z jakimś fajnym tematem na YouTubie i ile czasu trwa budowanie, ile pracy trzeba włożyć, żeby zbudować sobie właśnie jakiekolwiek zasięgi na kanale na YouTubie. Także zapraszam takie osoby, które mają jakiś taki właśnie fajny, szczególnie jeżeli on jest monotematyczny, tak, jeżeli ktoś robi o wszystkim, no to... To niespecjalnie również dziękuję bardzo, ale wszystkie kanały dla dorosłych, dla osób używających różnych używaczy i tym podobnych rzeczy, to niechętnie. Natomiast wszystkie inne jak najbardziej tak. Nie będę opowiadał takich, którymi po prostu zdemonetyzują albo zdejmą w ogóle kanał. Proszę Państwa. Tyle tytułem przy długiego wstępu. Wiadomo, hejterom wiadomo co w co. Im Alkilab Tanbachu, Alkafilat Tassir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. No i pamiętamy Romani i te domu. Dzisiaj Romani będą występowali w dużej ilości niestety. Proszę Państwa, ale mamy najpierw pierwszy temat. Ten temat jest bardzo poważny, bo ten temat warunkuje również nasze bezpieczeństwo, politykę międzynarodową w naszej części świata. W związku z tym jest coraz bliżej do wyborów w Stanach Zjednoczonych. No i mamy teraz w całej prasie praktycznie zachodniej, w amerykańskich gazetach, praktycznie podstawowym motywem dzisiaj jest panika wśród demokratów, tak? Po tych trzech dniach, kiedy rozpaczliwie zwolennicy Bidena lub ewentualnie jego operator, prawda, z tym joystickiem też się pewnie do tego przyłączył, być może nawet taksidermista na wszelki wypadek. W każdym razie wszyscy ci tam, ten cały zespół techniczny był zaangażowany w udowadnianie, że generalnie Joe jest super, będzie w tym roku startował na olimpiadzie i to będzie przez płotki skakał i tak dalej, więc jest w ogóle po prostu w znakomitej formie, że to co się tam wydarzyło, to tak, był niewyspany, miał grypę. Proszę Państwa, znaczy, przyznam, że mogliby sięgnąć do naszego arsenału, tylko że u nas akurat te wytłumaczenia polityków i prezydentów są jakby dotyczą tylko jednego tematu. Znaczy, mieliśmy tak, filipińską chorobę, pamiętam, że mieliśmy blokadę kolana, mieliśmy ostatnio zepsuty mikrofon, tak, zepsuty, że tak zniekształcał dźwięk, że prawdopodobnie miał pewnie wbudowane te efekty dźwiękowe. Ja też się nie dziwię, jak ja bym czymś takim nachuchał na ten mikrofon, który tutaj mam obok siebie, to by się po prostu stopił. Aha, pytajcie się Państwo, co to za mikrofon? Widać może takie coś. To jest Elgato. Bardzo fajna zabawka, jak się okazuje, bo jak Państwo widzicie, te wszystkie odgłosy przyrody i różne warkoty tłumi znakomicie, przynajmniej tak się przynajmniej wydaje. Okej, to teraz opowiadam dalej. Otóż no panika, tak? Panika po tych kilku dniach prób odkręcania tego właśnie tłumaczenia, że czarne jest zielone. Teraz się okazuje, że jednak nie jest i że to przede wszystkim nie przekonało nie tylko wyborców, ale przede wszystkim demokratów. Mamy już oficjalne bunty, to znaczy oficjalne żądania ze strony nie jakichś tam analityków, tylko po prostu, przepraszam, czy publicystów, tylko po prostu ze strony kongresmenów, żeby Biden ustąpił, żeby dał szansę komuś innemu, żeby ten ktoś jeszcze miał jakąś szansę na powalczenie z Trumpem. Bo to co przeraża tak naprawdę, zresztą zacytuję Państwu z prasy amerykańskiej. Demokratyczny niepokój dotyczący zdolności Bidena do ubiegania się o reelekcję wybuchł we wtorek w atmosferze paniki, kiedy pierwszy zasiadający członek kongresu wezwał Bidena do wycofania się, a cała reszta innych prominentnych urzędników, którzy poparli prezydenta, dali publicznie upust swoim obawom. Otóż jeden na przykład senatorów demokratów otwarcie poprosił Biały Dom o zapewnienie Bidena, co do stanu zdrowia Bidena. I o to, żeby zapewnić, że to jest anomalia to, co się wydarzyło, a nie jego stan obecny. To powiedziała senator z Sheldon Whitehouse z Rhode Island. Że to w ogóle senatorowie są przerażeni właśnie przebiegiem debaty prezydenta. Inny senator Peter Welch z Vermont w wywiadzie skrytykował kampanię Bidena za lekceważącą postawę wobec osób zadających pytania w dyskusji. Potem następny kongresmen Lloyd Doggett z Teksasu, to jest taki bardzo doświadczony, też właśnie demokratyczny prawodawca, wydał oświadczenie, którym stwierdził, że występ Bidena w debacie, który miał nadać prezydentowi impet do nadrobienia jego słabości w stosunku do Trumpa, zdyskwalifikował go z ponownego startu w wyścigu prezydenckim. Doggett powiedział: miałem nadzieję, że debata nada impuls do zmiany tego stanu rzeczy, tak się nie stało. Zamiast uspokoić wyborców, prezydentowi nie udało się skutecznie bronić licznych osiągnięć i demaskować kłamstw Trumpa. No, generalnie to jest tak, że zdecydowana większość demokratów, w tym przywódcy partii, nadal publicznie deklarują poparcie dla Bidena, ale w tej chwili krytycy, którzy zaczęli już wyrażać swoje obawy, no nie są głównymi graczami w partii. No ale ta debata narasta, to znaczy, gdyście Państwo zobaczyli, no nie wiem, dzisiejszy New York Times, to tam trzy pierwsze artykuły, to jest właśnie o tym, na przykład jest cały taki wielki, już nie będę Państwu tego przytaczał, bo to bez sensu jest, przepraszam, ale zrobili taki wielki artykuł o tym, jak to te wszystkie potknięcia Bidena, tak, gdzie tam on mylił, tam nie wiem, banana z pomidorem, Włochy z Francją i tak dalej. Te wszystkie jego potknięcia zostały zebrane jak gdyby w jeden artykuł, który ma tak ze cztery łokcie, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to tylko z ostatniego czasu, tak. Nawet nie te wcześniejsze. Czyli jak gdyby zresztą w ogóle te wszystkie edytoriale, te głosy redakcji sugerują, że po prostu ten stan się gwałtownie pogarsza. Że jeszcze tam powiedzmy 3 miesiące temu nie było tak źle, jak jest w tej chwili i jest z każdym dniem coraz gorzej. Więc taka jest mniej więcej, taką się atmosferę wokół tego robić. Tutaj, co więcej, urzędnicy Białego Domu właśnie dyskutowali o wysłaniu Bidena do stanów, w których toczą się te podstawowe bitwy, czyli tam, gdzie się ludzie wahają, w tym do Wisconsin i do Pensylwanii, właśnie żeby pokazać go w miejscach publicznych i po to, żeby pokazać, że on w ogóle jest w stanie funkcjonować. Co więcej, właśnie jeszcze Biden miał się spotkać właśnie z gubernatorami demokratów, z których wielu nie miał bezpośrednio kontaktu z czasem właśnie z Bidenem od czasu tej debaty, co zresztą bardzo sfrustrowało większość z nich. No generalnie to jest tak, że to nie chodzi o samego Bidena, tak? Bo znaczy o to, że mogą stracić demokraci Biały Dom, bo zdaje się, zaczęli się do tego przyzwyczajać, ale też, że jego właśnie to, co on zrobi, jego klęska może przede wszystkim uniemożliwić demokratom zwycięstwo w kluczowych wyścigach i w Izbie, w Senacie, no i oczywiście ewentualnie tam w wyborach gubernatora czy wyborach niższych szczebli, że po prostu to będzie taki efekt domina, prawda? Będzie atmosfera klęski u demokratów, no wiadomo, prawda, wyciąganie sobie, kto tak naprawdę zabrał baterię R20 i dlaczego oczy się przestały świecić za bardzo. Natomiast oczywiście będzie też wyciąganie, kto właśnie, że można było się wycofać, nie można było się wycofać. Zwolennicy Bidena powiedzą, że wygrałby w cuglach, ale tutaj cios w plecy, prawda, tamtych brutusów i brak jedności i podziały. Natomiast krytycy oczywiście będą mówili, że trzeba było wycofać się, bo być może wypchany niedźwiedź, prawda, będzie miał większe szanse niż Biden, bo wypchany niedźwiedź przynajmniej się nie będzie odzywał, tak, więc zawsze będą wszyscy czekali, no może ma coś do powiedzenia ciekawego, tak. Natomiast tutaj to, co robi Biden, niestety się bardzo nie spodobało, tak? Czyli bardzo się nie podoba. Tutaj na przykład demokrata z Mike Kigley powiedział, bez wątpienia musi zrozumieć, że jego decyzja ma wpływ nie tylko na to, kto będzie sprawował urząd w Białym Domu przez następne 4 lata, ale także kto będzie senatorem, kto będzie w Izbie Reprezentantów, co będzie miało konsekwencje na nadchodzące 10-lecie. No, będzie miało, tak? Do tego nie ma wątpliwości. Co więcej, jeszcze prasa pisze amerykańska, że biura demokratów na Kapitolu szpitalu, są bombardowane telefonami od wyborców nawołujących do proszenia Bidena o ustąpienie. To jest tak, że jeden z tych szefów tego biura powiedział w wywiadzie, że liczba telefonów i wiadomości, które otrzymywał od wyborców i zwolenników, była 10 do 1 na korzyść ustąpienia Bidena. Że to jest tak, że właśnie, że wzywają do przejścia na emeryturę. No oczywiście wiadomo, że od tej pory republikanie w zasadzie mają jeden temat, tak, czyli będą cały czas trzymali się kwestii dotyczących zdolności Bidena do orientacji, w jakiej jest rzeczywistości i do jego przydatności do sprawowania urzędu, tak, i że to będzie podstawowym motywem tej kampanii. No niestety to jest ta pięta Achillesa, której oni nie w żaden sposób nie pozamiotą pod dywan, chyba że po prostu się przestanie pojawiać, w ogóle przestanie się pokazywać. Chodzi po prostu o to, że każdy jego występ jest ryzykiem pogłębienia się tego problemu, a nie jego rozwiązania. No jest tak, że na przykład demokratka z Ohio, no powiedziała właśnie, bo była pytana właśnie, czy na przykład właśnie, czy on się nadaje na prezydenta. No ona tam odpowiedziała, prawda, a czy wy się nadajecie na prezydenta, no on jest prezydentem i tak dalej, ale to jest strategia, która moim zdaniem po prostu nie zadziała, tak? Mogę Państwu od razu powiedzieć, tak trochę uprzedzając fakty, że zrobiono kilka sondaży. Te sondaże są bardzo rozbieżne, w związku z tym niektóre z nich są prawdopodobnie tak zwanymi sondażami w służbie narodu, czyli zrobionymi po to, żeby uspokoić właśnie nie tyle tam opinię publiczną, co właśnie ten bunt wśród demokratów, którzy zaczęli sobie stwierdzać, no dobrze, jest fajnie być senatorem, prawda, wezmę sobie, już zacznę odkręcać na pamiątkę tabliczkę, bo w zasadzie długo już nie będę, znaczy następną kadencję na pewno nie. W związku z tym niektóre z tych sondaży pokazują, że się to nie zmieniło, niektóre pokazują kilkuprocentową przewagę Trumpa, ale to, co jest chyba najważniejsze, to, że zrobiono sondaż i to jest jak gdyby clue tego wszystkiego. Wzięto wszystkich tych tam 5 czy 6 demokratów czołowych, którzy mogliby wystartować w wyborach. Tam tego właśnie, tam kilku tego gubernatora, paru senatorów, tych, których stwierdzono dobrze, są do tego stopnia zdani, rozpoznawalni, że mogliby rzeczywiście stanowić jakieś podmiany dla Bidena. I okazuje się, że żaden z nich nie ma lepszych sondaży, a raczej większość z nich ma w tej chwili przynajmniej, no, bez robienia jakiejkolwiek kampanii, gorsze notowania niż Biden, jeżeli chodzi o rywalizację z Trumpem. Z drugiej strony jest jeden kandydat demokratyczny, który z Trumpem wygrywa w cuglach, bo tam sondaż pokazywał 60 kilka procent w stosunku do 30 kilku, czyli zabiera tam z prawie 15-20 punktów procentowych, od razu zgarnia jak gdyby Trumpowi i to się pewnie jeszcze pogłębi. To jest Michelle Obama. I Michelle Obama w ogóle bez żadnej kampanii, bez niczego, gdyby dzisiaj były wybory, wygrałaby te wybory w cuglach, w ogóle Trump nie miałby żadnych szans. Znaczy nie miałby szans nadgonić kilkunastu punktów procentowych. I to tak jak mówię, jeszcze bez robienia jej żadnej kampanii, prawda? Przecież kampania też dałaby całkiem sporo. Natomiast ona powiedziała, że nie chce. I to powtórzyła to wielokrotnie, w związku z tym, natomiast być może to będzie tak, że tam, nie wiem, pójdą jakieś błagalne procesje do niej, żeby ona się jednak zgodziła. Czy będzie chciała, czy nie, no to jest zupełnie inna sprawa, no ale faktem jest, że dla demokratów jest jedynym ratunkiem. Wszyscy inni są tylko i wyłącznie pozostaniem na boisku, tak? Tak jakbyśmy, nie wiem, wypuścili drugi czy trzeci skład drużyny na takiej zasadzie, że no przegramy, prawda, ale przepraszam, ale nie oddajemy walkowerem. Tutaj jest tak, że to jest, natomiast właśnie bardzo wielu demokratów, jeszcze właśnie wskazuje też prasa, która w ogóle twierdzi, że jak gdyby w ogóle należy się przestać koncentrować na prezydenturze właśnie, żeby wystawić albo kogokolwiek, albo wziąć tam Bidenowi jeszcze, nie wiem co zrobić, no coś zrobić takiego, żeby on po prostu się już nie ruszał, nie odzywał, przegramy to przegramy, byle nie przegrać dużo, natomiast żeby się skoncentrować właśnie na przykład na wygraniu Senatu. I w ten sposób mieć wpływ na rząd, prawda, i w ten sposób kontrolować w jakiś sposób to, co będzie się działo w czasach Trumpa. Tyle tylko, że wczorajsza, czy właściwie przedwczorajsza już chyba w tej chwili, decyzja Sądu Najwyższego amerykańskiego mówi o tym, że tam prezydent jak będzie chciał, to może wysłać jakąś tam jakąś sotnię czarną, żeby ich tam wystrzelała, na przykład aresztowała, nie wiem, powiązała w pęczki, odstawiła na rosyjską granicę, no nie wiem, coś żeby zrobiła w każdym bądź razie i nie będzie żadnego problemu. Prezydent ma pełny immunitet od takich działań. Tak na marginesie ktoś oczywiście żartował, że Biden w odpowiedzi na to, że właśnie, że prezydent w ramach pełnienia swoich funkcji jest tak naprawdę nie odpowiada przed Bogiem i historią, że powinien wysłać te Navy Seals, żeby aresztowało sędziów Sądu Najwyższego, no bo jeżeli ma immunitet, no to ma immunitet, to rób ta co chce ta, tak? No ale to już tak tytułem żartu. Co jeszcze można powiedzieć, że właśnie, że na przykład niektórzy demokraci przyzwyczaili się do tego, że Trump wygra. Mówią, że to nie przeszkadza, prawda, już rządził, także mają z nim doświadczenie, to nie jest pierwszy raz. Tutaj właśnie jeden z demokratów, Jared Golden z Maine, powiedział, przedstawiciele stanu Maine będą musieli z nim współpracować, gdy przyniesie to korzyści mieszkańcom stanu Maine, pociągnąć go do odpowiedzialności, gdy tak się nie stanie i niezależnie pracować po drugiej stronie sceny bez względu na wszystko. Tak? Czyli już to jest też, dochodzą do wniosku, że no trudno, trzeba będzie przeżyć powiedzmy Trumpa, o ile będą jakieś kolejne wybory po Trumpie, to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. No generalnie to jest tak, że czołowi demokraci, krótko mówiąc, wyrażają dalej silne poparcie dla Bidena, znaczy chodzi o szefostwo partii, stoją z nim jak na razie do końca. Senator Chuck Schumer z Nowego Jorku, prawda, powiedział w czasie wtorkowego wystąpienia w Syracuse, że tak, jego zdaniem prezydent nadaje się do pełnienia tej funkcji. Powiedział, jestem z Joe Bidenem. Nancy Pelosi, znana wszystkim, prawda, była spikerka, stwierdziła, że uzasadnione jest pytanie, czy zła noc pana Bidena podczas debaty była jednorazowym błędem, czy czymś, co jest w tej chwili stałe, ale powiedziała, że Trump powinien odpowiedzieć na to samo pytanie w związku z kłamstwami, które opowiadał, tak? Powiedziała, myślę, że uzasadnione jest pytanie, czy to epizod, czy też jakiś konstans, tak? Powiedziała też, kiedy ludzie zadają to pytanie, jest ono uzasadnione w przypadku obu kandydatów. To, co widzieliśmy po drugiej stronie, to kłamstwa, tak? No i później jeszcze rzecznik na wszelki wypadek, uwaga, bo tutaj no, to nie było za bardzo pozytywne, to jeszcze sprostował, że ona ma pełne zaufanie do Bidena i nie może się doczekać obecności na jego inauguracji w styczniu 2025 roku. No ale po raz pierwszy co najmniej właśnie jeden prominentny demokrata, który pozostaje właśnie za Bidenem, zadał pytanie w sprawie jego wycofania się, to James Clyburn z Karoliny Południowej. Powiedział, no będę go wspierał, jeżeli ustąpi. Chociaż powiedział, że chce, aby nadal ta para, która startuje, żeby to był dalej Biden-Harris. No co właśnie, co jeszcze ważnego? No, generalnie to jest tak, że demokraci również, bo ja o tym przecież tyle opowiadam, no bo to się, tam się decyduje tak naprawdę kwestia tego właśnie, czy będzie dalej wojna na Ukrainie, czy będziemy mieli Rosję aż pod Rzeszowem, no nie wiem, wszystko to tak naprawdę, czyli wszystko to się tam w tej chwili zdecyduje, bo mamy albo Bidena, który może i nawet doczeka do wyborów, ale pewnie do końca kadencji to raczej mało prawdopodobne, patrząc się po tym, co się z nim dzieje. A w związku z tym będziemy mieli później jeszcze rok udowadniania, że to, że on już się w ogóle nie odzywa i na przykład jest w stanie takim, że tamto EEG jest płaskie, to jest naturalny stan i jest jak najbardziej nadaje się do tego urzędu, bo to tak będzie mniej więcej, wiecie Państwo, to jest tak, znaczy mi strasznie ta cała sytuacja, przepraszam, pozwolę sobie na taką osobistą refleksję, przypomina ten film Nie patrz w górę, nie wiem, czy Państwo widzieliście, to jest właśnie taka parodia dotycząca ekip i polityki amerykańskiej, gdzie taka wielka asteroida ma uderzyć w Ziemię i teraz upolityczniono kwestię, tak, że ci, którzy się patrzą w górę i dostrzegają, że ta planetoida walnie w Ziemię, to są, prawda, przeciwni rządowi, po prostu trzeba ich zwalczać, to są ludzie nienawistni, to są ludzie, którzy właśnie są, należy cenzurować ich, wyrzucać i tak dalej z pracy, bo nie wolno patrzeć w górę, prawda, bo patrzenie w górę. Chociaż obiektywnie ta planetoida na koniec filmu, no dobrze, już nie będę mówił, co ta planetoida zrobi, no w każdym razie no, leci w kierunku Ziemi, tak, to jest obiektywne, więc nie, to nie jest obiektywny fakt, to jest pogląd polityczny. I to jest mniej więcej tak samo z Bidenem. No nie patrzmy na Bidena, tak? Nie patrzmy, nie patrzmy się, że ta planetoida tam zmierza w kierunku jakiegoś bolesnego zetknięcia się z powierzchnią Ziemi, tylko mówmy o tym, że jest z nim znakomicie. Proszę Państwa, to jest, wbrew pozorom, to nie jest kwestia tego, czy jest za Bidenem, czy też nie za Bidenem, tak? Tylko z naszego punktu widzenia, nie z punktu widzenia Amerykanów, czy Polaków w Stanach, którzy mnie zresztą bardzo licznie pozdrawiam, oglądają. Wy macie zupełnie inną sytuację, tak? Bo dla was wybór prezydenta to jest jeszcze na dodatek kwestia polityki wewnętrznej, która dla nas tak naprawdę, dla Polaków, to przepraszam, to nie mamy specjalnie, mamy ambiwalentny stosunek do tego, czy tam będzie więcej będzie ludzi mówiących po angielsku niż po hiszpańsku, czy odwrotnie, dzięki polityce migracyjnej. Natomiast to, co na pewno nas interesuje, to nas interesuje to, czy Stany Zjednoczone powrócą do czasów izolacjonizmu. I to takiego izolacjonizmu rozumianego właśnie wycofaniem się z Europy, wycofaniem się z NATO, wycofaniem się z rywalizacji międzynarodowej. Ponieważ my jesteśmy, chcemy czy nie chcemy, tak? Jesteśmy w obozie amerykańskim. Jesteśmy jednym z najbardziej proamerykańskich narodów. I co więcej, jesteśmy państwem, które jest czynnie, nie biernie, nie tam jesteśmy zwolennikiem, prawda, w zasadzie tam jak przyjeżdża prezydent, to wyjmujemy chorągiewki amerykańskie, a potem tam sobie wsadzamy je głęboko gdzieś, tylko jest te chorągiewki amerykańskie ciągle nimi powiewamy i bierzemy udział czynnie w różnych działaniach amerykańskich, w tym w rywalizacji na przykład z Rosją. No i teraz powstaje pytanie, no co te Stany Zjednoczone zrobią? Czy to nie będzie tak, że one zakończą tą rywalizację z Rosją, a nas pozostawią, tak? I zostaniemy jak, już pamiętam, żeby się nie pomylić, jak ten Himmelsbach z angielskim, tak? Po prostu, co my będziemy dalej robić, tak? Czyli tak, nie wiem, Trump podda Ukrainę, tak? A potem, a Polska będzie dalej chciała walczyć. No. Jeszcze nie daj Boże, nam pozwolą, więc... To jest coś, co będzie warunkowało polską również politykę zagraniczną, bezpieczeństwo naszej granicy, z kwestii migrantów, kwestii w ogóle przyszłości nawet Unii Europejskiej. Niestety te wybory w dużej mierze, ze względu na to, że Trump ma różne specyficzne pomysły, a już jego grono najbliższe, które zaczęło ujawniać te pomysły, no to są, przypominają trochę plan bliskowschodni Kaczynera, czyli to po prostu są jakieś często, no nie wiem, nadawałoby się to na jakąś powieść science fiction, ale niespecjalnie na politykę zagraniczną dużego państwa. Więc to jest dla nas niepokojące, tak? Chociaż najbardziej niepokojące jest chyba nawet to, że nie to, czy Trump zmieni tą politykę, ale że to jest tak naprawdę człowiek mocno nieprzewidywalny, jeśli o to chodzi. Zresztą też nie najmłodszy, tak? Też wskazano, że on 3 lata temu, a on w tej chwili, to tam ta degradacja jednak umysłu postąpiła bardzo mocno, się bardzo często teraz myli, dużo częściej niż wcześniej i tak dalej. Zupełnie inaczej formułuje zdania, to akurat zwolennicy przecież Trumpa też wskazują, że szkoda, że republikanie nie mają nikogo takiego jak może Trump, ale młodszego, powiedzmy o 10 lat, jakiegoś młodszego modelu. No dobrze, już przestańmy z tym ageizmem, tak, i kwestiami wieku, prawda? Natomiast no to jest tak, że nawet w kościele, prawda, stwierdzono, że kardynałowie muszą przechodzić na emeryturę w pewnym wieku, bo po prostu nie dają sobie radę z funkcjami, jednak no, często mniej wymagającymi niż kierowanie największym mocarstwem atomowym świata, tak? Więc to jest ten problem. Z tego powodu się zajmujemy w ogóle Stanami Zjednoczonymi i ich rozgrywkami wewnętrznymi. Normalnie byśmy o tym w ogóle nie opowiadali, no ale to ich postawa w tej chwili będzie, może mieć bardzo, bardzo poważne skutki dla nas. Co więcej, jeszcze mamy drugą perspektywę i ona jest jeszcze bardziej niepokojąca. No bo załóżmy, dobra, niech będzie tak. Biden, weźmy sobie drugi scenariusz, Biden wygrywa. Biden dożyje do tej inauguracji przynajmniej, wygrywa, no ale jeżeli ten postęp, który tych jego niedomagań zaczyna być już chyba z arytmetycznego na geometryczny, to jest wysoce prawdopodobne, że on w tym styczniu czy lutym już w ogóle nie będzie kojarzył, gdzie jest i kim jest, prawda, i po co jest. W związku z tym z automatu mamy prezydent Kamala Harris, to jest jedna możliwość. Albo druga właśnie możliwość, że będzie utrzymywanie cały czas, że on jest jak najbardziej, się nadaje do urzędu, a rządzić będzie jakiś właśnie deep state, jakieś grono, jakaś kabala, prawda, czy jak to się tam nie nazywało, czyli jakieś grono establishmentu, bliżej niesprecyzowanego, które będzie po prostu tam brało jego rękę, żeby on tam podpisywał, podpisywał sobie te dokumenty i tyle. No dobrze, proszę Państwa, mamy w każdym razie tutaj ciąg dalszy tego, co pisze prasa amerykańska, bo tego jest bardzo dużo, proszę Państwa. Dopadnięto chyba wszystkich możliwych senatorów i kongresmenów. No, na przykład senator Sherrod Brown z Ohio, demokrata, pytany, czy Biden powinien rozważyć ustąpienie. On mówi, koncentruje się na wyścigu, znaczy wyborczym. Nie jestem ekspertem. Znowu reprezentant Matt Cartwright, który jest ze Scranton z Pensylwanii, czyli z rodzinnego miasta Bidena. To jest dzień po debacie, powiedział reporterom na Kapitalu, że ustąpienie Bidena będzie dużym krokiem, cokolwiek by to nie miało oznaczać. Powiedział, prezydent miał ciężką noc, ale w mojej społeczności prowadzę inny wyścig. Północno-wschodnia Pensylwania mnie zna, wiedzą, że zapewniam dobre, że płatną pracę, obniżam cenę leków na receptę i walczę o nasze prawa. No, czyli, tylko mówiąc, Biden Bidenem, a karawana idzie dalej, tak? Niektórzy demokraci uważają również, że jeżeli Biden pozostanie w wyścigu i będzie nadal pozostawał w tyle za Trumpem w sondażach lub jeszcze bardziej pozostanie w tyle, partia i jej główni darczyńcy, i to jest właśnie kluczowe, bo tam poparciem, darczyńcy, tak? Darczyńcy po prostu stwierdzą, że wycofają się, znaczy nie będą więcej łożyli na kampanię, skoncentrują po prostu pieniądze i energię na próbie utrzymania Senatu i wygrania właśnie poprzez Izbę, wygrania wpływu na rządzenie po prostu, czyli możliwość kontrowania Trumpa przez kontrolę Senatu. No dobrze, proszę Państwa. Więc to jest krótko to, co się, ta atmosfera w Stanach Zjednoczonych, jak widzimy, się zagęszcza. Jest bardzo, bardzo poważna dyskusja u demokratów. Reasumując, żaden inny demokrata, znaczy spośród polityków branych pod uwagę, nie ma lepszych sondaży niż Biden w starciu z Trumpem. Czyli czy bierzemy Bidena, który robi to, co robi, czy demokratę, który będzie niezwykle elokwentny, prawda, i będzie w stanie, no nie wiem, tam tą żółtą rzekę, jak kiedyś Mao Tse-tung powinien przepłynąć, potomak niech sobie przepłynie właśnie w dwie strony, żeby pokazać, prawda, jaki to jest jeszcze silny fizycznie, ale mamy jedną demokratkę, czyli Michelle Obamę, która wygrywa potencjalnie z Trumpem 60 parę punktów, w tej chwili do 30 paru, czyli naprawdę bardzo, bardzo poważną większością. No ale ona nie chce, tak? I będziemy mieli, im bliżej będziemy mieli konwencji demokratów, tym więcej, zdaje mi się, będziemy mieli również dyskusji. Ja tylko zaznaczam, że prasa demokratyczna, czyli ta prasa, która cały czas pcha Bidena, tuszuje jego potknięcia, punktuje Trumpa i tak dalej, czyli taka, która jest ewidentnie, zdecydowanie politycznie zaangażowana, w tej chwili wzywa po prostu en masse i jak gdyby do ustąpienia, do jak najszybszej podmiany kandydata demokratów, obawiając się słusznie, że jeszcze trochę, a zakończy się to wszystko wielką katastrofą. Moim zdaniem to jest za późno, znaczy to, żeby powinni to zrobić pół roku temu, bo to by wtedy dało możliwość jakiegoś innego kandydata na wypromowanie, wypompowanie go, prawda, zrobienie mu jakiegoś naprawdę dobrego programu, dobrego PR-u, jeszcze dodanie jakiegoś dobrego wiceprezydenta, no ale to jest już, tak jak mówię, to jest za późno. To jest, jak to było w tym filmie Walk the Dog, tak? Nie zmienia się koni w czasie wyścigu. Dobrze Państwa, wystarczy o Stanach Zjednoczonych, ale czułem się w obowiązku, żeby Państwu powiedzieć, że dzisiaj prasa amerykańska po prostu jest pełna tego, że nie tylko amerykańska, bo widziałem też nawet turecka gdzieś, widziałem nawet w Mali w dzienniku też, czy Biden jest zdolny do, prawda? Czyli wszyscy odnotowali, że tam w Stanach Zjednoczonych wrze. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat drugi. Temat drugi też jest tematem wyborczym. Temat, który nam zresztą wróci prawie na pewno w najbliższy poniedziałek, kiedy będzie po drugiej turze wyborów we Francji. Tutaj mamy bardzo duże przetasowania, bardzo dużo ruchów w polityce francuskiej. W tej chwili mamy, powiem Państwu najpierw, co się dzieje, a potem jakie są elementy, bo to już trzeba się do tego zacząć przyzwyczajać, jakie są elementy programu narodowców, czyli takie najważniejsze punkty, przynajmniej, oczywiście to nie jedyne, tam jest ten program dużo większy, ale w każdym razie te, które dotyczą szczególnie migracji, tak, bo te zdają się być jakby najbardziej przyciągającymi uwagę mediów, a i opinii publicznej. No więc najpierw powiedzmy sobie, jakie ruchy podejmuje ta strona, można powiedzieć, antynarodowcowa, tak? Czyli ta, która jest przeciwko narodowcom Le Pen, i to zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Centrum, prawda, goliści tak samo. Otóż partie lewicowe i centrowe we Francji wycofały setki kandydatów z niedzielnych wyborów parlamentarnych, co ma na celu udaremnienie utworzenia pierwszego od II wojny światowej, od czasów Vichy, tak naprawdę skrajnie prawicowego rządu we Francji. To masowe wyjście było spowodowane jest tym, że bardzo dużo, czyli no zresztą zaraz sobie powiemy, prawda? Znaczy, najważniejsze jest to, że to masowe wyjście nastąpiło jeszcze przed tym terminem rejestracji, przed niedzielną drugą turą głosowania, tak? No i wycofujący się kandydaci to są albo właśnie zwolennicy czy sojusznicy Macrona, albo właśnie lewicowcy, czy też centryści, goliści, którzy starają się za wszelką cenę powstrzymać po prostu, ponieważ mamy tutaj JOW-y i to jeszcze specyficznie skonstruowane, prawda, czyli jednoosobowe okręgi wyborcze. W związku z tym są specyficznie jeszcze skonstruowany system głosowania. Powoduje, że w sytuacji, w której do drugiej tury zakwalifikuje się nie dwóch, ale trzech lub więcej kandydatów, to wtedy te głosy się rozbijają i zwykła większość wystarcza do, przy określonym progu, tak, zwykła większość wystarcza do bycia wybranym w drugiej turze. Ja zresztą poprzednio o tym opowiadałem, jak ten system dokładnie wygląda. To jest tak, że natomiast partia Le Pen powiedziała, w ogóle sama Le Pen, prawda, powiedziała we wtorek, że partia będzie dążyć do utworzenia rządu i że liczy na jednak większość, czyli na uzyskanie 289 mandatów. Przypomnijmy, w zgromadzeniu jest 577 deputowanych. Natomiast centryści Macrona i lewicowy Nowy Front Ludowy mają nadzieję, że uda im się zapobiec temu właśnie. Zresztą podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami prezydent powiedział, że najwyższym priorytetem jest niedopuszczenie lub też odsunięcie tego ruchu narodowego od władzy. W razie czego potrzeby wymagałoby to wsparcia również członków, gdyby się nie udało Le Pen zdobyć większości, to wtedy do rządu musiałoby wejść również LFI, prawda, czyli ta skrajnie lewicowa partia. Chociaż cała, znaczy znaczna część innych partii się temu sprzeciwia, no ale jeżeli będą mieli do wyboru właśnie narodowców albo to być może zgodzą się na taką wielobarwną koalicję oporu przeciwko narodowcom. No chyba, że narodowcy będą mieli większość. Tego nie wiadomo. Te sondaże, które są, trzeba pamiętać, że no ze względu właśnie na ten większościowy charakter, a i na to, że się przed chwilą właśnie pozmieniało w tych okręgach, bo setki tych ludzi zrezygnowało po to, żeby zostawić dwóch kandydatów, czyli krótko mówiąc, żeby spróbować zmniejszyć tą przewidywany poziom zwycięstwa narodowców. Więc te wszystkie sondaże, które były robione 2-3 dni wcześniej, już w tej chwili można sobie spokojnie wrzucić do kosza, bo one nie oddają rzeczywistości, no ale szacuje się, że ruch narodowy maksymalnie może mieć nawet 305 mandatów. Natomiast zdaje się, ale minimum 220, więc to cały czas jest, jak Państwo wiecie, ogromny rozrzut, w związku z tym to jest nierozstrzygnięte, jest po prostu to, jak to będzie wyglądało, więc to będą szalenie ciekawe wybory. Ciekawostka, no jeżeli chodzi o LFI, prawda, no to LFI, prawda, również mówi o tym, że panuje w partii jedność co do jednego celu, czyli zablokowania Zjednoczeniu Narodowemu większości absolutnej, tak? Czyli LFI jest też gotowa do ewentualnego wejścia do rządu, jakby co. To jest tak, że w wielu okręgach wyborczych po tych ruchach, które były do tej pory, właśnie ten tam, gdzie mógł być wyścig trójstronny albo nawet cztero, prawda, znaczy czterech kandydatów, to w tej chwili wszędzie to tam zamienia się to na wyścig taki właśnie dwukierunkowy, czyli znaczy dwuosobowy. Czyli mamy kandydatów skrajnej prawicy i kogoś, kto ma największe szanse i największe poparcie, który był na przykład wszedł na drugim miejscu lub na pierwszym, prawda, no ale po to, żeby cała reszta jak gdyby oddaje głos na niego, żeby ruch narodowy, przepraszam, zgromadzenie narodowe, czyli narodowców, krótko mówiąc, zatrzymać. Tak? W sumie, jeżeli chodzi o pierwszą turę, to zaledwie 76 osób zostało wybranych w pierwszej turze, czyli cała reszta tak naprawdę to jest, przeszła po prostu do drugiej tury. No, większość prognoz bezpośrednio po pierwszej turze wskazywała, że Ruch Narodowy nie uzyska większości absolutnej, no ale mówię, te sondaże są, zresztą to nie, wiecie Państwo, to nawet nie są sondaże, bo to są już analizy polityczne, bo to trzeba, niestety, no procent poparcia tutaj nam nic nie mówi, tak, to tak naprawdę jest to analiza okręgu po okręgu i tak to mniej więcej wyglądało, jakbyśmy Państwo zaczęli tam w telewizji ekspertów, to niestety tak wygląda i to jest kwestia analizy również historycznej, jak ludzie głosowali kiedyś, prawda, pewnych tradycyjnych wartości, bo to wiecie Państwo, że to jest tak, że tam pięć pokoleń, prawda, głosuje na jedną partię, to tak w dojrzałych demokracjach bywa, ale jak twierdzi Marcin Paladę, to jak Państwo wiecie, w Polsce też można porównywać wybory tam z lat 20, prawda, i obecne, i jak tam ludzie, prawda, tyle procent, ile kiedyś głosowało na narodowców, teraz w jakimś tam okręgu dalej głosuje na Konfederację na przykład. I to się też w wielu miejscach w Polsce nie zmieniło, ale tam we Francji to jest bardziej, zresztą lepiej zbadane tak już na marginesie. Także to, co jest bardzo istotne, to jest to, że najbardziej prawdopodobnym rezultatem może być zablokowanie, czyli paraliż parlamentu. To może znowu spowodować paraliż, znaczy miesiące właściwie paraliżu politycznego we Francji. To jeszcze w obliczu, tak, mamy letnie igrzyska olimpijskie, w związku z tym potężne wyzwanie dla bezpieczeństwa. Mamy międzynarodowe wydarzenia podstawowe, prawda, czyli mamy Macrona, który próbuje, czy też próbował budować taką tożsamość bezpieczeństwa europejską. Państwo pamiętacie, kpiłem z niego co nie miara, więc już nie będę tego powtarzał. I wszystkie te dowcipy, prawda, tam z czołgami, prawda, pięć biegów wstecznych, jeden do przodu, żeby, bo mogą od tyłu nas zaatakować, tak? I tak dalej. Te wszystkie dowcipy się pojawiły znowu przy okazji tej budowy wielkiej armii, która miała iść na Moskwę. No ale tak czy inaczej próbował, tak? Próbował w jakiś sposób. W tej chwili jego pozycja międzynarodowa będzie wyjątkowo słaba, no bo kto go popiera, tak? By się okazało, że nie ma poparcia rządu, po prostu nie ma poparcia parlamentu. No i opinii publicznej, to jest jednak ważny sondaż. I każdy jego kolejny błąd będzie tak naprawdę pompował cały czas sondaże opozycji, w tym właśnie narodowców. Co więcej, no, mamy Macrona, który jest również, stara się przynajmniej pokazywać jako osoba, która jest jednym ze spiritus movens również wojny z Rosją, tak, tej wojny na Ukrainie. W przyszłym tygodniu będzie szczyt NATO w Waszyngtonie, no więc Macron, jeżeli pojedzie, to pojedzie poobijany, tak? Znaczy, być może zaczął zyskiwać, czy zaczął przekonywać Europę, że ma jakiś, że w jakimś stopniu jest przedstawicielem właśnie tego Zachodu, prawda, tego Zachodu bez Stanów Zjednoczonych, tego Zachodu, no, który, jak się przewiduje, będzie pozostawiony sam sobie, bo Trump się po prostu z Europy zdecydowanie wycofa. Z takiego czy innego powodu teraz nie ma sensu nawet nad tym się zastanawiać. Znaczy, czy ma rację, czy nie ma racji. No, po prostu prawdopodobnie się wycofa. W związku z tym ta Francja chciała to zbudować jako państwo, członek Rady Bezpieczeństwa, jako mocarstwo nuklearne jednak. No a w tej sytuacji będzie to po prostu Francja słaba. Bo prezydent nie będzie miał odpowiedniego mandatu politycznego. No, ze swojej strony natomiast Le Pen oświadczyła, że jeśli partia zdobędzie większość, to wymusi jak gdyby na swojej partii, że Jordan Bardella zostanie premierem. No i to jest tak, że co więcej, powiedziano właśnie, że to, co w tej chwili próbuje zrobić prawica, to jest, czy centroprawica i lewica, to jest oczywiście to samo, co kiedyś robił na przykład Jacques Chirac, prawda? To było właśnie 2002 rok, taka szeroka koalicja partii centrowych i lewicowych, żeby pokonać notabene ojca Le Pen, czyli Jeana Marie, tak? Natomiast najważniejsze jest teraz to, jakie zmiany wprowadziłby we Francji ten rząd skrajnej prawicy. To jest tak, że oczywiście on bardzo mocno ewoluował, no ale to, co znaczy te obietnice, jak gdyby, które stworzył, no to przede wszystkim jest sprawa ograniczenia imigracji, po drugie obniżenia podatków i po trzecie rozprawienia się z przestępczością. Zaraz powiem dokładnie, tak? To znaczy, to jest tak, że po pierwsze chce pozbawić automatycznego prawa, to są ciekawe, już to są rozwiązania konkretne. Tak na marginesie mogę Państwu powiedzieć, że jak sobie no, czasami choć z dużym, muszę się do tego zmuszać, ale sobie obserwuję polską scenę polityczną, no i właśnie polskich narodowców też, no to różnica pomiędzy narodowcami polskimi i francuskimi, oczywiście takim, że Francuzcy mówią po francusku, tak, to jest to jakaś różnica, no ale jest również taka, że ten front narodowy jest jednak, ma bardzo dojrzały i kompleksowy program polityczny, tak? Czyli z partii niszowej, która budowała się na kilku podstawowych hasłach, zbudowali coś takiego, co jest akceptowalne no, dla szerokich mas społecznych, tak? To już nie 5%, tylko 50%, prawda? Więc, no ale to tak jest, to jest charakterystyczne. Znaczy, zrobili cięcie po skrzydłach, pozbyli się właśnie skrajności, to po pierwsze. Po drugie, zbudowali program, który jest przynajmniej do tolerowania i do akceptacji przez taką liczbę ludzi, że mogą mieć większość w parlamencie, tak krótko mówiąc. Natomiast tych takich właśnie, tych jakby powiedzieć niszowych i charakterystycznych, tych wyróżniających bardzo mocno haseł, o tak to można powiedzieć, no to jest tak. Po pierwsze, pozbawienie automatycznego prawa do obywatelstwa francuskiego dzieciom urodzonym we Francji, których rodzice nie są Francuzami. Po drugie, zakończenia bezpłatnego leczenia osób nieposiadających dokumentów, no z wyjątkiem jakichś nagłych przypadków. Czyli po prostu, krótko mówiąc, nielegalnych imigrantów, którzy znaleźli się tutaj bez dokumentów, bez prawa pobytu i tak dalej. Ponadto ograniczanie obywatelom posiadającym drugie paszporty, prawda, czyli drugie obywatelstwo, to jest moim zdaniem akurat bardzo słuszny postulat związany z bezpieczeństwem, podejmowania prac uznawanych za wrażliwe, takich jak na przykład praca w elektrowniach jądrowych oraz praca w strategicznych elementach wywiad, kontrwywiad czy bezpieczeństwo państwa w sensie obronnym, tak, czy po prostu armia. No bo rzeczywiście, no jeżeli taka osoba ma dwa paszporty, powstaje pytanie, czy jest lojalny, wobec którego państwa jest lojalne. Czy ja, proszę Państwa, jeszcze gdybym w Polsce taki program, prawda, miał pisać, to bym zasugerował jeszcze jeden fragment, że powinno się też nie tylko zakazać pełnienia funkcji ministra lub wiceministra oraz zasiadania w kierownictwie na przykład służb bezpieczeństwa, ale także konieczność ujawnienia, czy się ma drugie obywatelstwo, czy też, nie, znaczy obowiązek takiego. Moglibyśmy się zdziwić w niektórych przypadkach. No dobrze, albo na przykład czy się odbywało obowiązkową służbę wojskową w jakimś państwie innym niż Polska ze względu na lojalność etniczną, tak, czy coś podobnego. To coś takiego powinno być też automatycznie ujawniane, jeżeli oczywiście osoba taka ma pełnić jakąś funkcję wysoką państwową, jeżeli nie, to przecież jest to całkowicie jej sprawa i jej wybór. No dobrze, w każdym razie w sumie ten program partii, możecie Państwo sobie zobaczyć, 21 stron, piękne grafiki, zdjęcia i tak dalej, bardzo fajne pomysły. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, na przykład sprawa obniżenia podatków. Znaczy dokładnie mówiąc, chodzi o nie tyle ograniczenie świadczeń socjalnych, ale na przykład o ograniczenie również opodatkowania energii. Więc to jest coś takiego, co jest bardzo trudne. To jest bardzo popularne i to się bardzo podoba, natomiast to kosztuje, jak wyliczono, około 17 miliardów euro. No i Bardella zapytany, no z czego by to sfinansował, no to tam wymienił oczywiście z czego, ale tam między innymi powiedział, że zmniejszymy składkę o 2 miliardy na Unię Europejską, co jest niemożliwe, bo budżet jest w tej chwili zaklepany, w związku z tym powstaje pytanie, jak on by to przeprowadził, prawda, no i czy tutaj nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna dotyczącego jakichś renegocjacji kwestii zaangażowania Francji w Unię Europejską, chociaż od razu zaznaczam, że narodowcy zrezygnowali z postulatu wystąpienia z Unii Europejskiej, bo jeszcze niedawno taki postulat się u nich pojawiał. Natomiast na przykład ciekawe dotyczą na przykład ograniczenia świadczeń socjalnych dla obywateli innych krajów, którzy przebywają w kraju krócej niż 5 lat na przykład. Albo na przykład preferencje narodowe, czy preferencje dotyczące przestępczości, gdzie odbierano by recydywistom prawo do świadczeń socjalnych. tak, w różnych tam skomplikowanych konfiguracjach. Więc to są takie rzeczy, które się podobają, znaczy w tym sensie, że likwidują też pewne absurdy, prawda, że osoba, która jest przestępcą wielokrotnym i tak dalej, może jednocześnie korzystać z jakichś ulg, przywilejów, prawda, dotacji i tym podobnych, występując jednak przeciwko państwu. Więc to, znaczy to wszystko brzmi rozsądnie, tak? Natomiast od razu powiem, tam na przykład jest jeszcze, na przykład Bardella obiecał bardzo szybko, w pierwszych dosłownie tygodniach urzędowania, uchwalenie ustaw ustalających minimalne kary dla recydywistów. Obcięcie właśnie dotacji państwowych dla rodzin przestępców przyłapanych na ponownym popełnianiu przestępstwa. Szczególnie jeżeli to dotyczy młodocianych, prawda? Bo wtedy rodzina będzie karana, nie tylko ten młodociany. No ale to znowu okazuje się, że tamtejszy odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego takie pomysły już wetował. Uznawał, że nie można w żaden sposób jakby dyskryminować osoby ze względu na to, że nie są obywatelami Francji i tak dalej. To będziemy mieli, to na pewno będzie bardzo ciekawa kadencja, jeżeli narodowcy wygrają, bo będziemy mieli być może nawet kolejne ustawy uchwalane, które potem będą blokowane właśnie z punktu widzenia niekonstytucyjności ich i tak dalej. Prawda? Więc mamy Francję, no i oczywiście najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o natomiast budżecie na obronę, to prawdopodobnie można o niej zapomnieć, tak? To jest bardzo, bardzo ważny element tego, co wprowadzą narodowcy, że rzekomo są zdecydowanymi przeciwnikami zwiększania wydatków na obronę. No i oczywiście kwestia pomocy dla Ukrainy, prawda? To wiadomo, tak, że wsparcie gospodarcze dla Ukrainy tutaj jest już w ogóle poza jakąkolwiek dyskusją, no ale też nie z motywacji tego, że nagle takiej, że oto są nagle bardziej prorosyjscy, chociaż prawdopodobnie cały czas są, ale się dużo lepiej maskują niż kiedyś. Natomiast no, ze względu na to po prostu, że mają ambitny program społeczny, który muszą z czegoś sfinansować i najprościej jest zawsze sięgnąć do kieszeni Ministerstwa Obrony, bo tamte kieszenie są obszerne i zawsze mocno dziurawe, także gdzie tam się wysypuje więcej niż się dosypuje różnymi bocznymi dziurami, no rzeczywiście to jest bardzo wdzięczny sposób na finansowanie potrzeb socjalnych. Jeżeli Francja uzna, że nie ma zagrożenia, bo uzna, że nie wiem, że na najwyżej się rosyjskie czołgi na Renie zatrzymają, mają linię Marginota i tak dalej, to nie muszą inwestować w obronę. No ale wiadomo, że w takiej sytuacji, przepraszam, jeszcze tylko taka dygresja, to wszystkie te plany Macrona i tak dalej, przywództwa europejskiego idą do kosza, tak? Po prostu Francja, jakie dywizje wyśle, tak, na tą potencjalną Ukrainę, jak jeszcze nie wiadomo, czy będzie w stanie te swoje dwie jedyne dywizje utrzymać. No dobrze Państwa, więc to są wybory we Francji, więc mamy perspektywę rządu narodowców, próby budowy jakiejś koalicji, rozpaczliwych ruchów przed drugą turą, żeby zatrzymać, żeby narodowcom nie udało się przynajmniej zdobyć tej bezwzględnej większości, co nie wiadomo, czy się uda, czy też nie. No i kolejny odcinek dotyczący Francji, no to wiadomo, będziemy mieli już wtedy, kiedy się te wybory odbędą i będziemy mieli już nie sondaże, tylko po prostu policzone głosy. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, temat moim zdaniem wyjątkowo też ciekawy, chociaż jest to tak naprawdę ciąg dalszy tematu, który nam się pojawia już któryś raz. Mamy poważne starcia i postępującą brutalność policji w starciach w Kenii. Policja tutaj używa gazu łzawiącego, armatek wodnych, no już mniej broni gładkolufowej, tak, ale już nie strzela rzekomo w ostrej amunicji, to przynajmniej to dobrze jak w pierwszym dniu, praktycznie w całej Kenii. To jest tak, że te protesty, które zostały wywołane przez kontrowersyjną ustawę finansową, trwają cały czas, pomimo tego, że prezydent już powiedział, że nie podpisze ustawy, także ta ustawa poszła sobie do kosza. Są tysiące demonstrantów właśnie w Mombasie, to jest tu drugie co do wielkości miasto w Kenii, no i generalnie skandują jedno, tak, Ruto musi odejść, czyli to jest tak trochę tak samo jak w Iranie, że bez względu na to, od czego się rozpoczynają protesty, zawsze kończy się to jednym, to znaczy one się przeradzają w już czysto polityczne, domagające się po prostu ustąpienia władz. Tak samo jest tutaj w Kenii. To jest tak, że w mieście na przykład w Nairobi doszło do regularnej bitwy między policją a protestującymi. Protestujący potępiają brutalność policji, zresztą te demonstracje są również w wyrazie protestu przeciwko tym zabitym, prawda, przez policję. Od razu powiem, że do tej pory nie wiadomo do końca, ile osób zabito. Są tylko pewne szacunki, jest pewna liczba, wokół której się komentarze komentarze mają komentarze się kręcą tak wokół tej liczby jednej, natomiast ona jest kontestowana przez samych protestujących, czyli po prostu tych tam jest było więcej. No w każdym razie Krajowa Komisja Praw Człowieka Kenii podała, że w protestach zginęło co najmniej 39 osób, ale wcześniej podawano przez kilka dni, że 18 osób, w związku z tym mówię, te liczby są bardzo, bardzo niepewne. Tutaj jest tak, że właśnie większość ofiar śmiertelnych to oczywiście 25 czerwca, wtedy kiedy policja otworzyła ogień, gdy szturmowano kompleks parlamentu w centrum Nairobi właśnie po głosowaniu nad ustawą i tam się wdarli do jednej z sal, podpalili tą salę i tak dalej. Zresztą nie tylko, bo kilka również innych budynków publicznych. W sumie co najmniej 361 osób zostało rannych podczas demonstracji. Tutaj Komisja Praw Człowieka określiła to używanie siły jako nadmierne i zdecydowanie nieproporcjonalne. Generalnie również trzeba powiedzieć, że protestujący mówią o tym, że tutaj Ruto, pomimo tego, że powiedział, że nie będzie podpisywał tej ustawy, to prawdopodobnie ją tak czy inaczej podpisze ją po prostu w pewnym momencie. Wtedy, kiedy jakby już nikt nie będzie zwracał uwagi na to, prawda, co specjalnie robi. No właśnie Ruto mówi cały czas o 19 osobach zabitych, więc to jest ten właśnie ta liczba, która jest oficjalną liczbą 39, szacunek Komisji Praw Człowieka. Prezydent zresztą bronił swojej decyzji o wezwaniu sił bezpieczeństwa. Powiedział, że siły bezpieczeństwa zostały wezwane, ponieważ musiały zareagować na przestępców. No, powiedział oczywiście, że nie ma krwi na rękach. On przynajmniej osobiście. Powiedział też, że ludzie mówią, że nie miał wystarczających skrupułów. Mówią też właśnie, że prezydent musi zrobić więcej, ponieważ nie słucha ludzi. No i tak dalej, tak? Natomiast rząd powiedział też, że no niestety, ale podwyżki podatków są konieczne, żeby obniżyć ogromny dług publiczny wynoszący około 78 miliardów dolarów. Ruto co więcej powiedział w telewizji, że państwo musi pożyczyć kolejne 7 miliardów ze względu na brak decyzji związanej z podwyższeniem podatków. Ruto powiedział też, co jeszcze, a właśnie, jeszcze Ruto to jak Ruto, a natomiast jeszcze lider opozycji, Raila Odinga, tutaj mówi, młodzież dała naszemu krajowi ostatnią najlepszą szansę, albo go przejmiemy i popłyniemy razem z nimi, znaczy przejmiemy tą szansę i to młodzież, realizując wszystkie ich żądania, albo zignorujemy to i całkowicie zatopimy kraj, tak? Także mamy coraz bardziej dramatyczne wydarzenia w Kenii i wiele wskazuje na to, że tutaj końca tego nie widać, tak? Znaczy już w tej chwili już nie chodzi o jakieś podwyżki, tylko o ustąpienie prezydenta. No a z drugiej strony tam ja czytałem sobie, już nie będę Państwu teraz przytaczał całości, ale tam są całe wypowiedzi w prasie tych protestujących. No oni mówią, że tutaj prezydent ciągle mówi o pieniądzach, a my jesteśmy ludźmi, prawda, i musimy być jako ludzie traktowani. No tak, tylko że rzeczywiście, jeżeli mamy taki dług i jeszcze muszą pożyczyć kolejne 7 miliardów ze względu na brak urealnienia na przykład cen i podwyższenia podatków, to wkrótce po prostu to państwo znajdzie się na skraju jakiegoś załamania gospodarczego i wtedy dopiero będzie katastrofa, tak? Więc ja sądzę, że akurat ta decyzja wcale nie musiała być nieprzemyślana. No ale tak czy inaczej, już mamy w tej chwili ruch protestacyjny, któremu nie chodzi o podatki, tylko chodzi mu po prostu o prezydenta. Proszę Państwa, mamy kolejny temat i ten kolejny temat Państwu się bardzo spodoba. Ja go nazwałem zamiast Dzień Świra, to Dzień Ben-Gwira. Mamy, proszę Państwa, cały zestaw arcyciekawych wydarzeń w państwie położonych w Palestynie, związanych głównie z sytuacją wewnętrzną. Już nie będę opowiadał, że z sytuacji wojennej, no to mamy tylko dwa, że tylko tak dla porządku Państwu powiem dwie rzeczy, dwa elementy. Pierwszy element podstawowy to jest taki, że armia z jednej strony mówi o tym, że aż rwie się do walki z Libanem, a z drugiej strony mamy wypowiedzi przedstawicieli sztabu generalnego, czyli jak zwykle anonimowych, cytowanych przez prasę, że mówią, że nie mają amunicji, że generalnie dążą w tej chwili już do tego rozejmu z Humusem w Gazie z jednej prostej przyczyny, dlatego, bo po prostu kończy się amunicja, a do wojny z Libanem będą potrzebowali jej wielkiej ilości i oczywiście to jest kwestia teraz rozmów z Amerykanami, bo nie są w stanie tego znikąd inąd kupić, tym bardziej, że pamiętajmy, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie popyt amunicji jest bardzo duży z obu stron, prawda, czyli wojna rosyjsko-ukraińska i to nie jest tak, że tam ktoś ma jakieś wielkie zasoby, które może państwu położonemu w Palestynie szczególnie udostępniać. No dobrze, w każdym razie, natomiast mamy, to jest jak gdyby jedna sprawa, no i druga oczywiście to tylko krótko, że akurat państwo położone w Palestynie znowu zbombardowało tą strefę, do której kazało się ludziom ewakuować, tam kilkanaście osób zginęło, no, to już jest pewien standard, tak? No, przytaczam to po prostu z kronikarskiego obowiązku. Natomiast jest cały wielki skandal dotyczący Ben Shvira i cały zestaw działań państwa położonego w Palestynie, które otwartym tekstem, zresztą jest to komentowane, że to jest taki ochłap, to działanie rzucony Trybunałowi w Hadze, żeby Trybunał w Hadze nie mógł oskarżać państwa położonego w Palestynie, że nic nie robi w sprawie swoich przestępców wojennych, tak? No bo to jest tak, że na przykład jest kasus Libii, prawda, że w Libii, na przykład Libia, która skazała na wieloletnie więzienie, czy nawet na karę śmierci tam swoich, tych oskarżonych właśnie przez Międzynarodowy Trybunał Karny, ona udowodniła, że jej jak gdyby środki podjęte przez nią, no nie uzasadniają tego, żeby odbywało się śledztwo w Hadze, czy proces w Hadze, bo u nich proces tak samo był równie jak gdyby sprawiedliwy, równie świadomie ścigano tych zbrodniarzy w Libii, jak ścigałaby to Haga, i Haga uznała, że okej, w takim razie Haga się wycofuje, bo jakby Trybunał w Libii spełnia wszystkie kryteria niezależności i wszystkie kryteria właśnie związane ze skutecznym ściganiem zbrodniarzy. I tutaj właśnie próbuje się robić takie no, karykaturalne wręcz ruchy, zaraz o tym powiemy. Ale najpierw mamy sprawę tego szpitala Al-Shifa i generalnie sprawę więzień. Jak państwo pamiętacie, państwo położone w Palestynie niedawno się przyznało, że ma takie ośrodki odosobnienia, które nazwijmy je umownie obozy skupienia. Wiecie państwo, jak się bierze ludzi i tak skupia, synonim państwo znacie, to jest obóz skupienia. Więc te obozy skupienia są i w tych obozach skupienia, no właśnie, jak gdyby wielcy zwolennicy państwa położonego w Palestynie oraz ci płatni i ci bezpłatni twierdzili, że to kłamstwa, że to nieprawda, że tutaj wszystko się odbywa zgodnie z prawem. No więc zabrał głos wreszcie Ben Shvir. No oczywiście wszystko jest związane z uwolnieniem lekarzy i pracowników medycznych z szpitala Al-Shifa, gdzie oni wyszli i opowiadali właśnie o tym, że byli torturowani, bici codziennie, głodzeni, nie dawano im tam, nie było prądu, w celach były przeludnione i tak dalej. I wreszcie tak naprawdę ze względu na formalnie to tak przeludnienie tych cel. Wypuszczono ich po 7 miesiącach bez stawiania zarzutów. Proszę pamiętać, to nie są skazani terroryści, bo są też skazani terroryści, tak? Tacy, którzy stanęli przed sądem, którym udowodniono na przykład zamachy na ludność cywilną i tak dalej. Tutaj mówimy o ludziach, którzy w łapankach są łapani gdzieś tam w Gazie, potem są filtrowani, tak? Że są, że tak powiem, skupiani, żeby nie powiedzieć słowa koncentrowani, a potem w tym obozie skupienia sobie siedzą, tak? A ile mają siedzieć? Dopóki nie umrą, no po prostu. Ale okazało się, że ponieważ humanistyczna armia oraz Shin Bet zdaje sobie sprawę, już szczególnie kierownictwo, że oni nie mają za dużo bogatych wujków, a i mają pomysły na to, żeby nie spędzać czasu tylko w państwie położonym w Palestynie i nie chcą być ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny, który przygotowuje właśnie się do ścigania przecież tego typu osób, które przyczyniają się do tego, co określamy zbrodniami wojennymi. A w związku z tym zaczęło robić no, bardzo, bardzo mądre ruchy z ich punktu widzenia i na przykład wypuściło tych ludzi, którzy byli przetrzymywani bez żadnych zarzutów tyle czasu. Również ze względu właśnie na te straszne warunki, które to będą zostały wcześniej ujawnione. To nie jest tak, że teraz przy okazji tego, no ale przy okazji tego zdarzenia odżyła ta dyskusja. No więc w rezultacie tego właśnie oskarżono, że tam ci ludzie są w okropnych warunkach. Część prasy prorządowej pisała, nie, absolutnie, to oni są przetrzymywani zgodnie z prawem. No ale ponieważ ta bijatyka między tak naprawdę Shin Betem i ministrem bezpieczeństwa narodowego, czyli Ben Shvirem, sięgnęła apogeum, w związku z tym Ben Shvir się odwinął. I teraz proszę posłuchać, no to jest oczywiście tłumaczenie chropowate, więc przepraszam za trochę, no też tak dobrze nie jestem w stanie tego przetłumaczyć, ale w końcu oddam na pewno całą tą tutaj istotę tego, co tutaj Ben Shvir powiedział. Otóż tak, nadszedł czas, aby zlikwidować te te spiny, tak, i odpowiedzieć na zalew fałszywych oskarżeń ze strony Shin Betu i jego rzeczników w mediach, tak? Odkąd objąłem stanowisko, to jest jego słowa dosłownie, odkąd objąłem stanowisko ministra bezpieczeństwa narodowego, jednym z najważniejszych celów, jaki sobie stawiam, jest pogorszenie warunków przebywania terrorystów w więzieniach i ograniczenie ich praw do wymaganego minimum. To właśnie zobowiązałem się w stosunku do moich wyborców i narodu rzymskiego podczas wyborów, kiedy ogłosiłem, że będę ubiegał się o to stanowisko. Wszystko, co publikowano na temat okropnych warunków panujących w więzieniu, było prawdą. Rządzili więzieniami bez zastrzeżeń i robili, co im się podobało. W ostatnim roku przed wybuchem wojny prowadziłem wojnę na wyniszczenie, aby przeprowadzić długo oczekiwaną reformę warunków i wypełnić mandat, który otrzymałem od społeczeństwa. Centralną organizacją, która walczyła z moimi próbami przeprowadzenia tej ważnej reformy, a nawet zdołała jej zapobiec, jest Shin Bet pod dowództwem Ronana Bara. Stawała na tylnych łapach, czyli tak, i raz po raz przekonywała premiera, że pogorszenie sytuacji, znaczy warunków terrorystów doprowadziłoby do eskalacji, eksplozji i spalenia całego Bliskiego Wschodu. 7 października odkryliśmy gorzką prawdę. Nasi wrogowie nie potrzebują pretekstu, żeby nas masakrować i prowadzić do eskalacji. Mają jeden powód, dla którego to robią, nasze istnienie jako Rzymian. Jednocześnie po wybuchu wojny udało mi się wreszcie przeprowadzić długo oczekiwaną reformę. Warunki, w jakich przebywali terroryści w więzieniu, zostaliby zredukowane do minimum. Wstrzymaliśmy depozyty finansowe, zlikwidowaliśmy stołówki, usunęliśmy urządzenia elektryczne, zatrzymaliśmy tą możliwość spacerniaka, tak? Radykalnie ograniczyliśmy pobyt pod prysznicami, anulowaliśmy prelekcje, prawda, i jakieś tam działania wychowawcze, wstrzymaliśmy wydawania wykwintnych menu z jedzeniem, które zostało przekształcone w menu minimalne, czyli w minimalną stawkę żywieniową, a w skrócie całkowicie zlikwidowaliśmy warunki obozu letniego. Przypomnijmy, proszę Państwa, że to dotyczy ludzi, którzy tam siedzą bez sądu i bez zarzutów, tak? Nie tylko terrorystów. Terroryści, którzy obecnie wychodzą z więzienia, zeznają, że nigdy nie będą chcieli wrócić do rzymskiego więzienia. Więzienia państwa położonego w Palestynie nie są już smutnym żartem. W ramach wojny armia dokonała wielu aresztowań terrorystów i osób poszukiwanych z powodu terroryzmu w JOSZ, a także wielu terrorystów przywiezionych z Gazy. Duża część zatrzymanych została umieszczona w obozie wojskowym w Zdejemen, gdzie przebywali przetrzymywani przez siły obronne, czyli Armię Humanistyczną i Shin Bet. No, siły obronne i Shin Bet pośpieszyły ogłosić, że warunki przetrzymywania w tym miejscu zostaną zbadane i że liczba więźniów przetrzymywanych w tym miejscu zostanie zmniejszona. W praktyce doszło do sytuacji, w której ze względu na trudne warunki życia więźniów, mówimy o podłych terrorystach, prawda? Na tym Zdejemen jest obecnie 1500 wolnych miejsc. Przeludnienie miało miejsce także w więzieniach podlegających służbie bezpieczeństwa, gdzie przyjęto wielu terrorystów. Nigdy jednak nie myślałem o wypuszczeniu terrorystów z więzień ze względu na przepełnienie. I to jest sedno sporu pomiędzy mną a szefem Shin Bet Ronanem Barem. Ronan Bar twierdzi, że warunki w więzieniach terrorystów, w tym przeludnienie, źle wyglądają na świecie i mogą prowadzić do eskalacji. I twierdzę, że gdyby jakikolwiek inny kraj na świecie zrobił to samo, co nam zrobiono, zrobiłby wielokrotnie więcej przeciwko tym terrorystom i nałożyłby jedną wielką karę na wszystkich, którzy tutaj tokują, tak? Czy są zatłoczone? Następnym razem pomyślą dwa razy, zanim pójdą na rzeź, gwałt i grabież. A co do twierdzeń Shin Betu, że Shin Bet i Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego nie zrobiły nic w celu utworzenia i rozbudowy nowych więzień, to bzdura, którą w pełni promowały lewicowe media. Oto dokładne fakty. Szewasz rozpoczął już przyspieszony projekt budowy nowych więzień, a od października dobudowano 2500 nowych tam miejsc w więzieniach. Mówi dalej, jest bardzo możliwe, że nawet po zakończeniu dodawania nowych więzień wielu terrorystów nadal będzie siedziało w przeludnionych więzieniach. Zaproponowałem już znacznie prostsze rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu kary śmierci dla terrorystów, co rozwiąże problem przeludnienia. Legislacji, której Shin Bet również stanowczo się sprzeciwia. Jednak dopóki ta ustawa nie zostanie uchwalona, bo ona już jest przygotowana. Z Bożą pomocą nic nie stanie się, jeśli terrorysta z Honawa, który spalił dziewczynkę w celi, umrze w celi więziennej, która będzie zatłoczona. Koniec cytatu. Czyli mamy po prostu bardzo pragmatyczne zresztą rozwiązanie, jeżeli się wprowadzić karę śmierci, to wtedy rozwiąże się kwestię przeludnienia. Przypomnijmy znowu, że on terrorystami nazywa wszystkie te osoby, które są zatrzymywane masowo przez IDF albo Shin Bet i potem są, no siedzą, prawda, po prostu zamknięte i tyle, tak? One są później wypuszczane, okazuje się, że nie stawia im się żadnych zarzutów, ale te, które przeżyją oczywiście ten system tych obozów skupienia, tak to nazwijmy. No ale proszę Państwa, to nie jest koniec, bo gdyby to był koniec tej historii, to by było proste, tak? Czyli kolejny pomysł Ben Shvira. Ale otóż prokurator krajowy Amit Eisman zwrócił się do prokuratora generalnego Gali Bahara w Miary o pozwolenie na wszczęcie śledztwa przeciwko ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gwirowi. Uwaga, za podżeganie do przemocy wobec mieszkańców Gazy, próbując w ten sposób zadowolić Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który wezwał do zwalczania właśnie tego typu działań, prawda? Bo to jest w sentencji wyroku. Tak? Oczywiście żaden z zaangażowanych urzędników nie wierzy, że śledztwo zakończy się aktem oskarżenia, tym bardziej skazaniem, zwłaszcza w świetle immunitetu parlamentarnego Ben Shvira, to powiedziała już publiczna telewizja Cannes. Tak? No, posunięcie ma raczej na celu pokazanie MTS-owi, gdzie RPA, prawda, zarzuciła państwu położonemu w Palestynie wiadomo co, że państwo położone w Palestynie przestrzega swoich nakazów prowadzenia dochodzeń i karania każdego, kto narusza klauzulę konwencji o ludobójstwie, zakazującą podżegania do ludobójstwa. Tak? No, warto powiedzieć, że w 1950 roku została ta konwencja uchwalona. No i Ben-Gwir, tutaj pisze prasa w tamtym kraju, poczynił kilka podżegających komentarzy na temat ludności Gazy od czasu ataku 7 października. Mówił, że kiedy mówimy, że humus powinien zostać zniszczony, mamy na myśli także tych, którzy świętują, tych, którzy wspierają i ci, którzy rozdają słodycze. Wszyscy są terrorystami, ich też należy zniszczyć. Tak? Zresztą tego typu sformułowania pojawiły się w akcie oskarżenia. Przypomnijmy, że przedwczoraj to było, to nie wczoraj, albo przedwczoraj, nie przedwczoraj, przepraszam, Hiszpania przystąpiła też jako strona po stronie RPA przeciwko państwu położonemu w Palestynie, domagając się skazania. Mówimy o sprawie nie przed Trybunałem Karnym, tam gdzie się ściga Netanyahu i Galanta, tylko sprawiedliwości, tam gdzie się ściga samo państwo, prawda, położone w Palestynie. Hiszpania się do tego właśnie wniosku do MTS-u o ludobójstwo przyłączyła, po stronie oczywiście RPA. No więc mamy, proszę Państwa, ciąg dalszy. To jeszcze nie koniec. Albowiem Ben Shvir się odwinął i mówi tak, nie do wiary. To jest dosłowny cytat. Prokurator stanowy, czy ten krajowy, tak, próbuje oskarżyć rzymskiego ministra o podżeganie przeciwko obywatelom wrogiego kraju, który 7 października tańczyli ci obywatele na krwi naszych żołnierzy na ulicach Gazy. Tak wygląda prokurowanie, jakby to drukowanie spraw, na polski dobrze przetłumaczyć, drukowanie spraw na żywo przez systemy deep state, prawda, głębokiego państwa, doradcy prawnego rządu. Zamiast Shin Bet i prokurator stanowy, zamiast podejmować ukierunkowanych środków zaradczych w Gazie, próbują stosować ukierunkowane środki zaradcze wobec ministra w państwie położonym w Palestynie. Ta próba nie powiedzie się, tak? No bo Ben Shvir zauważył, że prawdopodobnie może być kozłem ofiarnym, takim właśnie, którego się tam weźmie, zawiąże potem wstążeczką i wyśle w niewielkiej paczce, jak się w jednej nie mieści, to w dwóch albo w trzech, do Hagi, tak, z kurierem, tak, za potwierdzeniem odbioru jeszcze i tak dalej. Więc on zrozumiał, że chyba to w tym kierunku zmierza, no i podejmie oczywiście walkę. Trzeba pamiętać, że jest jednak ministrem spraw bezpieczeństwa. Co dalej? Jest tak, że po tym wszystkim, czyli po tym właśnie, po tym całym zamieszaniu, a to wszystko związane właśnie jest, wszystko to się odpaliło po tym zwolnieniu tego dyrektora ze szpitala Shifa. Natomiast co jeszcze robi państwo położone w Palestynie? Państwo nie zgadniecie, ale rząd nagle podjął decyzję o podłączeniu linii energetycznej do Gazy, po to, żeby zakłady odsalania mogły zacząć działać i żeby zaczęły produkować wodę, co zostało przedstawione jako odsiecz państwa położonego w Palestynie, żeby ratować życie tysięcy Palestyńczyków. Natomiast oczywiście prasa oczywiście napisała od razu w komentarzu, oszczędzając w ten sposób państwu położonemu w Palestynie kolejnego międzynarodowego zarzutu, bo tutaj ten zarzut kolejny był w związku z tym prowadzony, prawda? Więc teraz państwo położone w Palestynie niedługo powie, że nie wiadomo w zasadzie, kto bombardował i tam robił te inne rzeczy, bo przecież państwo położone w Palestynie zawsze chciało tą linię energetyczną podłączyć, a to, że zarówno minister obrony, jak i inni politycy mówili o tym, że trzeba właśnie zakręcić wodę, zniszczyć studnie, wyłączyć prąd, żeby tam wszyscy wyginęli. To jest wszystko nieprawda, to są fejki, tak? Deep fejki robione przez AI. No ale to jest niestety nie koniec, no bo jeżeli rząd, a właściwie premier Netanyahu, to podjął, to Smotrich oficjalnie, minister finansów, wyraził oburzenie decyzją o podłączeniu właśnie z linii energetycznej do gazy, właśnie dla tych zakładów odsalania wody morskiej. Napisał na Twitterze: oszaleliśmy. Wezwał Jahu Natana, żeby zaprzestał tego idiotyzmu. Co więcej, i to jest już ostatni element, również Smotrich zagroził zakładaniem, czyli legalizacją nowej osady na zachodnim brzegu. Te osady są oczywiście nielegalne. To jest też kolejna zbrodnia wojenna. Jak Państwo wiecie, w katalogu zbrodni wojennych znajduje się taka jedna ze starszych, notabene bardzo dawno zdefiniowana, że zbrodnią wojenną jest przesiedlanie własnej ludności, czyli kolonizacja na terytorium okupowane. No więc właśnie dokładnie tym są te słynne nielegalne osiedla. I to jest tak, że Smotrich zapowiedział, że za każde państwo, które uzna Palestynę, dokładnie mówiąc, dla każdego kraju, który jednostronnie uzna państwo palestyńskie, założymy nową osadę i w ten sposób doprowadzimy do upadku urojonej idei założenia państwa palestyńskiego, która zagrozi istnieniu państwa położonemu w Palestynie. Powiedział, że odpowiedział na jednostronne uznanie Palestyny jest przez 5 krajów. Jest decyzja, która została podjęta już przez rząd, o zalegalizowaniu 5 placówek osadniczych. To jest właśnie na zachodnim brzegu i to jest dokładnie według projektu Smotricha. Tak? Także macie Państwo to, co się tak jakby na żywo, to co się dzieje w państwie położonym w Palestynie. Przyznajcie, że jest to wyjątkowo ciekawe. To są prawie same cytaty z ich wypowiedzi i z ewentualnie ich pras. Proszę Państwa, ale to jeszcze dzisiaj nie koniec, żeby te odcinki nie były tak bardzo krótkie, jak ostatnio. Co prawda aura tutaj nie sprzyja, bo jest koszmarnie gorąco, ale na szczęście nie widać, jak tutaj płynę, więc mamy kolejny temat. Otóż mamy temat z Mali. Dawno żeśmy w Mali nie byliśmy. W Mali dzieją się ciągle różne ciekawe rzeczy, ale nie są one aż tak bardzo ciekawe, żeby poświęcać im tam 15 czy 20 minut. Natomiast w Mali teraz w poniedziałek, no niestety teraz dopiero się ukazał jak gdyby transkrypt z tego, dyrektor Dyrekcji Informacji i Stosunków Publicznych Sił Zbrojnych, major pułkownik Sulejman Dembele, opowiedział o postępach i o tym generalnie podsumował sytuację w zakresie bezpieczeństwa w czerwcu. Generalnie to się pojawia w prasie malijskiej informacja z tego wydarzenia pod tytułem Armia przejmuje inicjatywę. No generalnie według pułkownika Dembele czerwiec był spokojniejszy w przeciwieństwie do maja, kiedy w maju doszło do bardzo wielu ataków z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych. FAMA, czyli Armia Malijska, dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić narodowi malijskiemu terytorium wolne od jakiejkolwiek grupy terrorystycznej, przestrzeń miłującą pokój, przestrzeń, gdzie żyje się dobrze. Generalnie malijskie siły zbrojne nadal utrzymują inicjatywę w terenie dzięki połączeniu działań antyterrorystycznych i działań powietrznych, które umożliwiły bardzo złożone manewry, które przyniosły wyniki w terenie, powiedział właśnie major Dembele. Tak przy okazji, jeśli chodzi o te działania powietrzne, to jest działania grupy Wagnera. Tak, on tutaj w ogóle ich nie wymienia, no ale to wiadomo, że to tam Rosjanie dostarczyli głównie pilotów do helikopterów. Według właśnie Dembele, FAMA przy wsparciu środków technicznych zintensyfikowała działania wywiadowcze i neutralizację uzbrojonych grup terrorystycznych, niszcząc ich sanktuaria na całym terytorium. Powiedział właśnie, że
nadmierne użycie improwizowanych ładunków wybuchowych wskazuje też na niezdolność tych grup terrorystycznych do bezpośrednich starć z armią malijską. Przypomnijmy, że te grupy terrorystyczne tą armię malijską to tak sobie rozgramiały raz po razie. W związku z tym teraz jest już trochę inaczej. No tutaj on wymienia bardzo dokładnie to, co się tam wydarzyło, bo te zdarzenia terrorystyczne są różne. Od razu Państwu powiem, że przynajmniej w 3/4 przypadków nie wiadomo, jakie grupy terrorystyczne dokonywały ataków. Oni to używają takiego słowa GAT, prawda, czyli grupa, zbrojna grupa terrorystyczna, nie wiadomo, kto tak naprawdę. W niektórych przypadkach się udało zidentyfikować. No na przykład, proszę bardzo, mamy takie, przytoczę, jakie to są zdarzenia. 1 czerwca w sklepach w Talaje zgłoszono dwa wymuszenia i kradzież żywności przez JINM, prawda, czyli tą Al-Kaidę oficjalną, w ramach zakatu w Kuli na 9 kilometrów na północy zachód od Diafabre. 2 czerwca o godzinie 5 rano GAD wysadził, czy jak ta zidentyfikowana grupa terrorystyczna, wysadziła w powietrze most łączący Niono z różnymi wioskami pomiędzy Sigune, Nidola, Kala i Nampala. Teraz to akurat w celu uniemożliwienia przemieszczania się armii malijskiej w tym regionie. Potem tam o godzinie 10:30 terroryści na motocyklach jadący z Tongonio Koro zaatakowali rolników w Tongolio Koro, położony 10 km na południowy zachód od Kolongo w okręgu Masina. Liczba ofiar to 2 osoby zabite, jeden terrorysta. Tego samego dnia jakiś terrorysta uzbrojony w AK-47, terroryści uzbrojeni w AK-47 na motocyklach jadący z Sira Nisaba na południowy zachód od Saje ostrzelali bydło przepędzane w kierunku Tanager i tak dalej. Tam to mordowanie bydła jest uzasadnione w ten sposób, że to oczywiście odbiera tak naprawdę rację bytu ekonomicznego lokalnej ludności, więc dlatego to bydło jest albo porywane, albo zabijane w zależności od celu danej organizacji terrorystycznej, czy ona chce przepędzić ludność, czy po prostu sobie to bydło ukraść. W każdym razie to jest tak, że tutaj on opowiada bardzo dokładnie o tym właśnie, na przykład 10 czerwca 2024 roku armia z pozycji Dire odparła atak prowadzony przez GAD. Potem w centralnym teatrze dowodzenia tutaj mamy znowu ataki ID-ków, prawda, czyli tych improwizowanych ładunków wybuchowych, na przykład pojazd ciężarowy, który wybuchł, spowodował śmierć 3 osób, u 3 poważne obrażenia. Właśnie. Natomiast takich ciekawszych, bo to mówię, to jest cały katalog tego, co oni tam nie zrobili. 7 czerwca na Teatrze Wschodnim dowódca Państwa Islamskiego Wielkiej Sahary Abdulaziz Goika, znany jako Maza, oraz dwaj inni zostali zneutralizowani przez siły specjalne w regionie Gao. Znowu mamy jeszcze, no właśnie, no dobrze, to już nie będę teraz Państwu przytaczał całości tutaj włącznie z tego, ile broni zostało zabranych. W każdym razie, krótko mówiąc, na przykład również tutaj jest też bardzo dużo strat zresztą po stronie ludności, po stronie armii też podawanych. Właśnie, krótko mówiąc, reasumując to wszystko, ten cały katalog, pułkownik właśnie wezwał ludność, żeby współpracowała z armią malijską, ponieważ według niego za każdym razem, gdy następuje szczera współpraca między ludnością a FAMA, to przynosi to przekonujące rezultaty. Prosił też, żeby dziennikarze by zachowali szczególną ostrożność, aby nie paść ofiarą dezinformacji, która może służyć wrogowi. Ponadto podkreślił działania swojego departamentu, po czym zapewnił, że FAMA będzie zawsze zaangażowana w zabezpieczenie ludności i mienia. Powiedział, FAMA jest zaangażowana w zapewnienie narodowi malijskiemu terytorium wolnego od grup terrorystycznych, no przestrzeni miłującej spokój, w którym żyje się dobrze. Tak? Także tak podsumował, tak jak zaczął. No krótko mówiąc, mamy informacja jedna jest taka. Cały czas trwają bardzo intensywne w dziesiątkach, jeśli nie w setkach punktów walki i starcia z różnymi organizacjami terrorystycznymi. Także sytuacja jest daleka od uspokojenia. Różnica jest być może taka, że nie doszło w czasie przynajmniej ostatniego miesiąca, do jakiejś zasadniczej wielkiej klęski armii malijskiej, zajęcia jakiejś wielkiej bazy, czy też zaboru broni przez organizacje zbrojne, które notabene bardzo często są niezidentyfikowane. Czy wiadomo, że jest JNIM w tym rejonie, na pewno wiadomo, że jest Państwo Islamskie, natomiast co więcej, to zwykle właśnie oznaczają to jako GAT. No dobrze, proszę Państwa, i to by było Mali. I mamy, proszę Państwa, jeszcze jeden temat, już tym razem ostatni, ale musimy koniecznie o nim opowiedzieć chociaż kilka słów, ponieważ mamy tutaj temat opisujący wizytę Xi Jinpinga w Kazachstanie. To jest tak, że prezydent Chin Xi Jinping przybywa do Astany na 24. posiedzenie Rady Głów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy, czyli SCO. No oraz przy okazji na wizytę państwową na zaproszenie prezydenta Kazachstanu, prawda, czyli Kasyma Jomarta Tokajewa. Trzeba pamiętać, że Kazachstan jest kluczowym sojusznikiem i generalnie bardzo, bardzo ważnym państwem dla Chin w tej części świata. To zresztą Tokajew, zdaje mi się, mówi po chińsku, także w ogóle oni się są mocno zaprzyjaźnieni. Pamiętam, że w czasie jednej z wizyt, kiedy tam się pojawiały takie sugestie, że może Kazachstan by chciał jednak się z tego ODKB wycofać, że Rosjanie mają taką chrapkę na być może jakieś nawet zmiany terytorialne. No w każdym razie było tak, że tam Xi Jinping już prawie na wschodniej powiedział, że Chiny będą walczyły i nie pozwolą na żadne zmiany terytorialne i na w ogóle ingerencję w suwerenność Kazachstanu. Ewidentnie, jasno dając do zrozumienia, że ktokolwiek by nie miał takich pomysłów, to spotka się po prostu tam z Chinami. Wtedy to interpretowano, że to był na wszelki wypadek wysłany taki sygnał do Putina. No to jest tak, że obserwatorzy twierdzą, że wizyta w Kazachstanie to jest kraj, w którym Xi złożył w 2022 roku pierwszą zagraniczną wizytę po wybuchu pandemii i wtedy zaproponował w 2013 roku utworzenia pasa gospodarczego, czyli tego pasa i szlaku, prawda, czyli tego nowego jedwabnego szlaku. Pokazuje właśnie, że te stosunki dwustronne są bardzo wysokie, wysoki poziom oraz fakt, że Kazachstan ma strategiczne znaczenie dla polityki zagranicznej Chin. Oczywiście to jest nie jedyna rzecz, którą przypomniano, że również w tym roku przypada 32. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych i że ta wizyta pozwoli na sporządzenie planu przyszłych kompleksowych działań współpracy dwustronnej i regionalnej, również w ramach SCO i BRI, ale także no przede wszystkim tych bilateralnych. Tak? To jest tak, że ci komentatorzy chińscy mówią, że ta współpraca stanowi ostry kontrast w stosunku do geopolitycznego sposobu myślenia niektórych krajów. Dobrze, tutaj już dodają zachodnich, bo często komentatorzy mówią, czyli pewnie chodzi o Rosję, zachodnich o sumie zerowej, zgodnie z którym, lekceważąc rzeczywiste żądania gospodarek Azji Środkowej, zwiększa się presję w celu kształtowania wpływów na kontynencie i wykluczania innych sojuszników. No, generalnie wskazuje się, że oczekiwania są bardzo wysokie, jeśli chodzi o tą wizytę. To, że tam było ciepłe powitanie, tam dzieci, chorągiewki i tak dalej, to wiadomo, to jest najważniejsza wizyta państwowa, przynajmniej z punktu widzenia Kazachstanu. No ale też przypomina się, że te strategiczne wytyczne głów państw stanowią przewagę polityczną i właśnie charakterystyczną cechę stosunków Chin-Kazachstan. Tutaj jeden z ekspertów, cytowany przez prasę chińską, mówi, zarówno dla Chin, jak i dla Kazachstanu ważne jest nie tylko utrzymanie, ale także konsekwentne wzmacnianie pozytywnej dynamiki interakcji, pogłębianie przyjaźni, przyczynianie się do rozwoju regionalnego, pokoju, stabilności i tak dalej. No i że właśnie ta wizyta będzie jeszcze bardziej produktywna. Tutaj jest też z takich rzeczy już niehistorycznych, to na przykład ambasador Chin w Kazachstanie powiedział, obecnie Chiny ustanowiły partnerstwa strategiczne lub kompleksowe partnerstwa z wieloma krajami na całym świecie, ale zdefiniowanie stosunków Chiny-Kazachstan jako stałego kompleksowego partnerstwa jest wyjątkowe. Definicja jest obiektywna, dokładna i odzwierciedla potwierdzenie i pozytywne oczekiwania obu stron naszej przyjaźni. Już tak na marginesie, to chodzi o to, że bardzo często to sformułowanie partnerstwo strategiczne jest po prostu deklaracją polityczną, natomiast tutaj z Kazachstanem no wiele wskazuje na to, że akurat z Kazachstanem to jest tak naprawdę takie prawdziwe partnerstwo strategiczne. Przypomina się, że Kazachstan jest gospodarzem szczytu SCO w Astanie. Zobowiązał się też dołożyć wszelkich starań, żeby zwiększyć potencjał tej szanghajskiej organizacji współpracy. Po szczycie w Astanie teraz to po Kazachstanie będą Chiny właśnie. To one obejmą rotacyjne przewodnictwo w SCO w latach 2024-2025. No i jednym z głównych punktów porządku obraz szczytu SCO jest utrzymanie stabilności w regionie. No, Chiny i Kazachstan mogą zacieśnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa i zdecydowanie wspólnie walczyć, jak to ładnie określono, ze złymi siłami trzecimi, tak? Czyli krótko mówiąc, chronić się przed kolorowymi rewolucjami wszczynanymi przez siły zewnętrzne. To już też otwartym tekstem powiedziane. Jeżeli chodzi o front gospodarczy, bo to może jest dla nas ciekawsze, mogłyby to wspólnie promować realizację regionalnych projektów w zakresie połączeń infrastrukturalnych, takich jak ten autostradowy odcinek międzynarodowego szlaku transportowego transkaspijskiego, czyli tak zwany TITR, zwanego również jako tak zwany korytarz środkowy, co by wtedy zapewniło najbardziej opłacalną podróż przez Eurazję. No i to jest jak najbardziej prawda. Teraz jeśli chodzi o same jeszcze dane, to żebyście Państwo wiedzieli, otóż w 2023 roku handel między Chinami a Kazachstanem osiągnął rekordową kwotę 41 miliardów dolarów, co stanowi prawie połowę wartości handlu Chin z Azją Środkową. Współpraca w zakresie inwestycji wygenerowała listę projektów o łącznej wartości 21 miliardów dolarów. Kazachstan stał się również kluczowym regionalnym centrum transportowym i kluczowym węzłem tranzytowym dla pociągów towarowych Chin-Europa z transportem 80% ładunków przez właśnie flagowy projekt BRI przebiegający właśnie przez ten kraj. Generalnie to jest tak, że w całej Azji Środkowej współpraca Chin z pozostałymi czterema krajami regionu to również właśnie jest coraz, znaczy nabiera tempa. Na przykład dwustronna wymiana Chin z Tadżykistanem wzrosła o 53,5% rok do roku do prawie 4 miliardów dolarów, co stanowi też rekord wzajemnych stosunków. Zresztą będzie tak, że na zaproszenie prezydenta Tadżykistanu Rahmona również Xi poleci do Tadżykistanu, to teraz właśnie przy okazji tego ogłosili. No i generalnie też wskazuje właśnie prasa chińska, że Chiny chcą wykorzystać ten szczyt SCO jako okazję do wzmocnienia współpracy i koordynacji ze wszystkimi pięcioma krajami Azji Środkowej, pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy i generalnie apelują o sprawiedliwy, wielobiegunowy świat włączający globalizację, wyłączający ten świat dwu- lub jednostronny. No generalnie też oczywiście nie obyło się od przytyków do Zachodu, prawda? Prasa chińska pisze, że niektóre główne mocarstwa, czy podstawowe mocarstwa zachodnie inwestują w regionie, ale ze względu na konkurencję geopolityczną. Natomiast Chiny dysponują potencjałem przemysłowym, którego kraje Azji naprawdę potrzebują do modernizacji, zapewniając technologii, opłacalne produkty, wysoce konkurencyjne i tak dalej. Co do tego to nie ma wątpliwości, także dysponują i że są wysoce konkurencyjne i Chiny przynajmniej w oficjalnych komunikatach nie wymuszają tak żadnych deklaracji geopolitycznych. No, to wszystko zależy, tak? No ale generalnie, znaczy to jest też tak, proszę Państwa, to już tak już na zupełnie na marginesie i na zakończenie, to jest też tak, że bardzo chętnie państwa różne, również państwa Azji Środkowej, państwa afrykańskie, chętnie współpracują i współpracowały z Polską kiedyś, zresztą do dzisiaj to robią, tylko Polska za specjalnie tam niestety nie jest aktywna albo niedostatecznie aktywna, ale właśnie to jest jedna z podstawowych motywatorów. Oni uznają, że Polska nie jest jak gdyby nawet będąc członkiem bloku przecież polityczno-wojskowego i politycznego i polityczno-wojskowego nie prowadzi polityki agresywnego wymuszania jakichś zmian politycznych, prawda, czy nie uzależnia współpracy gospodarczej od spełnienia jakichś warunków politycznych. Albo rzadko to robi, chyba że na jakieś wyjątkowe żądanie któregoś z sojuszników. A w związku z tym no, różni się od na przykład dawnych kolonizatorów, prawda, którzy mają takie czy inne podejście do swoich dawnych kolonii oraz no, do takich krajów, prawda, tych podstawowych mocarstw, które zawsze tam co prawda dadzą marchewkę, prawda, ale zażyczą sobie, żeby też wziąć w ręce ich kij, prawda, i razem z nimi kogoś okładać po głowie. Proszę Państwa, tyle wystarczy. Już dzisiaj nie będzie fatwy, bo i tak przeciągnąłem odcinek bardzo długo. Dziękuję Państwu, a po tym Przepraszam bardzo za chrypłem. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przyroda i okoliczności dźwiękowe dookoła nie zakłóciły moich wypowiedzi. Jeszcze raz namawiam do przesyłania mi pytań do FATF. Przypominam też, że jeżeli ktoś z Państwa dysponuje jakimś fajnym biznesem, chcecie się reklamować na moim kanale, to oczywiście zapraszam, tak? To miejsce czeka na Twoją reklamę, tak? To jest słynny slogan, ale ponieważ YouTube umożliwia takie rzeczy, rzeczywiście pod milionem ograniczeń, które trzeba najpierw sobie przeczytać, bo to nie jest tak prosto, jakby się mogło wydawać, ale niektóre rzeczy rzeczywiście można promować, więc dlaczego nie? No i oczywiście przypominam najważniejszą rzecz, no Państwu, którzy mnie wspierają na Patronite, no nie mam żadnych sponsorów w tej chwili, w związku z tym jedynymi sponsorami jesteście Wy, prawda, Wy na Patronite, dzięki temu, że wspieracie mnie, to ten kanał może w ogóle istnieć i może być niezależny. I tak długo, jak będziecie wspierać, to on po prostu będzie istniał. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia. Mam taki plan, żeby spróbować jutro, ale nie wiem, czy mi się uda ze względów po prostu logistycznych nakręcić odcinek. Gdyby jutro odcinka nie było, no to kolejny będzie już na 100% w piątek. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力, 干涉台湾事务的... В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.